Mam słowo takie o relacjach, o więziach, przygotowane na dzisiaj. I chciałbym, żeby ono tak nas dobrze dotknęło. I chciałbym, żebyś się pomodlił o swojego sąsiada, o to, żeby miał miękkie serce w czasie tego słowa, żeby mógł przyjąć. Bo nie jest to słowo takie, które ma na celu pokonać twój mózg. Ale ma na celu jakoś uwrażliwić cię na to, co wiesz, że jest potrzebą każdego człowieka. Halleluja. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że jesteśmy razem dzisiaj, że Ty będziesz do nas mówił. Cały czas mówisz przez całe to spotkanie. Dziękujemy Ci, że mówisz do nas, kiedy uwielbiamy, kiedy rozmawiamy ze sobą, kiedy dzielimy się świadectwami i teraz też będziesz do nas mówił, kiedy będę głosił słowo. I dziękuję Ci, że jesteś dobry i działasz i przemieniasz i przenikasz nas. Panie, dziękujemy Ci za to, że w tym świecie pełnym walk, takiego nacierania na nas, kiedy my zakładamy zbroję, przed Tobą możemy tą zbroję zdjąć i możemy przyjąć zachętę i możemy mieć zmiękczone serca, żeby objawienie prawdy głęboko mieszkało w naszych sercach. Panie, dziękuję Ci za tą pracę, którą Ty wykonujesz, Ojcze. Amen. I uwielbiam Ciebie w imieniu Jezusa.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Dobrze. Dzisiejszym tematem dzisiejszego słowa jest taki, sobie wymyśliłem, moją prawdziwą religią jest spotkanie. Wiem, że wielu z was nie lubi słowa religia. Ci, którzy dłużej są w kościele, już lubią to słowo, ponieważ ja nie jestem klasycznym ewangelicznym ewangelistą, który mówi religia tak, przepraszam, Jezus tak, religia nie. Ponieważ słowo religia oznacza pewien sposób powracania do rzeczy, które są wartościowe, które są właściwe i nie do końca zawsze ma złą konotację. Nawet taka super książka Charlesa Finneya, która jest w polskim tłumaczeniu przetłumaczona jako duchowe przebudzenie, w oryginale tytuł tej książki w XIX wieku był True Religion, czyli prawdziwa religia. My dzisiaj takżeśmy w naszych ewangelicznych społecznościach jakoś znielubili to słowo religia i myślę, że niesłusznie. W ogóle jest wiele rzeczy, które niesłusznie nie lubimy. Na przykład czasami nie lubimy lubimy też czasami niesłusznie pewne rzeczy. Na przykład lubimy siebie nazywać wierzącymi, a ich niewierzącymi. I bardzo ciekawe, że kiedy się z nimi spotykamy, to się okazuje, że oni też wierzą i nie rozumieją, dlaczego my ich tak nazywamy. Dlaczego my wierzących i wierzących nazywamy niewierzącymi, tak? Wiele mamy takich różnego takiego słownictwa, między innymi to słowo religia. To tylko tak tytułem wstępu. Kochanie, czy jest już? Okej, okay, dobrze. Moja córka, myszka, niepozorna, idealny, obsługuje kamerę w takim stopniu, że aż się po prostu nie jestem w stanie zorientować. Muszę ci takiego klapsa filmowego puścić, wtedy będę wiedział, kiedy się zaczęło. I cały świat internetu pozdrawia teraz moją córkę. Dobrze. Okej, okay, dobrze. Jedziemy dalej. Dobrze, trochę się motam, bo naprawdę słowo jest trudne, ale z drugiej strony bardzo potrzebne. Więc słuchajcie, kiedy mamy jakieś wyobrażenie o naszym życiu z Bogiem, to mamy bardzo różne wyobrażenia. Co to jest Bóg, co to jest Kościół, z czym to zjeść, tak? Kiedy mówimy chrześcijaństwo, to każdy ma coś innego na myśli. Przeważnie jak się rzuca słowo chrześcijaństwo, to myślimy o pewnym systemie wartości. Tak? I ludzie mówią, no tak, ale ty nazywasz się chrześcijaninem, ale czy ty w ogóle nim jesteś, tak? Później chrześcijanie dzielą się między sobą na tych, którzy są bardziej ortodoksyjni, którzy naprawdę wierzą, którzy są przeciwko eutanazji, aborcji i innym rzeczom. I później są ci tacy chrześcijanie, którzy nie wiadomo przeciwko czemu są. A jeżeli nie wiadomo, czy są przeciwko czemuś, to może nie do końca są tacy prawdziwi i wytrwali na swoich drogach. I później również my tutaj też mamy jakieś nasze wyobrażenie o naszym życiu z Bogiem. Jakbym, prawda, się ciebie zapytał, moglibyśmy tu taką sondę zrobić, szczerą między nami, padałyby bardzo różne odpowiedzi. Każdy by z jakiejś innej perspektywy mówił. Ktoś by powiedział, że prawdziwe chrześcijaństwo to jest prawdziwe, radykalne nawrócenie. Że po prostu żyłem jak pies, ale pewnego dnia postawiłem wszystko na jedną kartę i poszedłem za Chrystusem. I teraz tylko Biblia, tylko Jezus. I tylko mój pastor. Co tam, wiesz, po prostu. Ktoś inny by powiedział, że nie, że słuchaj, że to jest prawdziwe chrześcijaństwo, to jest bycie integralnym. To jest taki, To jest po prostu, że to, co wierzę, to tak żyję i tak mówię.
Walk the walk.
Tak, i to jest po prostu, wiesz, to jest prawdziwe chrześcijaństwo, tak? Później możemy powiedzieć, a co nas odróżnia od ludzi na zewnątrz, którzy nie są chrześcijanami? O, jest tego całe mnóstwo, prawda? Wiecie, i każda z tych odpowiedzi, ona kreśli jakieś grube linie, jakieś granice, wyznacza to, czym jest nasza religijność, nasza pobożność między nami, na czym to polega nasze życie z Bogiem. A wiecie, ja im dłużej żyję z Bogiem, już 30... Szybko się cofamy w czasie. 2 lata w tej chwili, ponad, zaraz będzie 33. Im głębiej idę w życie z Bogiem, tym widzę, że najprostsze rzeczy wypowiedziane przez Boga, wypowiedziane przez Jezusa, są absolutnym clue, centrum naszego życia z Bogiem. My bardzo często chcemy właśnie przeskoczyć do takich rzeczy, żeby określić naszą pobożność w stosunku do innych ludzi. Tak? Czym jest nasze chrześcijaństwo i czym się różni od islamu i od judaizmu, a później w naszym obszarze od prawosławia i katolicyzmu. I tak jedziemy, tnąc ten tort, później jesteśmy między nami tutaj i też dalej nie, tam ręka nam nie drga, dalej po prostu kroimy ten tort. Na tych, którzy się więcej modlą, którzy się rzadziej modlą, ci, którzy chodzą regularnie na bożeństwa, ci, którzy się angażują w zbór, mili, nie mili, mniej duchowi, bardziej duchowi. Czy bycie introwertykiem to nie jest coś z piekła? Ja miałem przez wiele lat takie podejrzenia. Ale to już się ponad 10 lat temu zmieniło, także mogę dzisiaj sobie tego żartować. Dzisiaj tniemy to, rżniemy ten tort po prostu. A co powiedział Pan Jezus? Pan Jezus powiedział, że wszystko, co jest zapisane w Biblii, wszystko, co jest zapisane w Piśmie Świętym, sprowadza się do, będziesz miłował Boga z całego swojego serca.
Amen. Amen. Amen.
I swojego bliźniego z całego swojego
Amen.
Serca. Wszystko, cała nasza pobożność i religijność sprowadza się do szczerego spotkania się z Bogiem i z człowiekiem.
Tak.
I bez bliskiego spotkania z Bogiem i bez bliskiego spotkania z człowiekiem stajemy się religijnymi faryzeuszami, stajemy się częścią jakiejś społecznej grupy, stajemy się wyznawcami pewnych teorii i też stajemy się aktywistami, prawda, tego, co praktykujemy. A to są wszystko rzeczy, na które jest miejsce daleko, daleko za tym, co jest istotą naszego życia z Bogiem. Istotą naszego życia z Bogiem jest po pierwsze spotkanie z Nim, które sprawdza się w spotkaniu z drugim człowiekiem. I bez spotkania się z drugim człowiekiem nie ma prawdziwego spotkania z Bogiem. Pan Jezus w Ewangelii Jana, nie mam tego tutaj na wyświetlaczu przygotowane do was, ale w Ewangelii Jana powiedział bardzo mocno, powiedział, że będzie między wami miłość, że daje wam swoją jedność i jedność zachowana między wami będzie świadczyła o tym, że jesteście moimi dziećmi. Jezus po prostu dokonał po prostu czegoś karkołomnego, bo uzależnił rozprzestrzenie się królestwa i mocy Ewangelii, uzależnił od kondycji relacji między nami. Oczywiście często chrześcijanie ten temat jedności to czytają z perspektywy ekumenicznej, doktrynalnej i mówi, że musimy się do siebie zbliżać i to, co najważniejsze, musi nas łączyć, a to, co mniej ważne, odchodzić na bok. Musimy dyskutować te doktryny i szukać jedności. Ale powiem wam, moje doświadczenie życia i wasze jest bardzo podobne. To jest też sprawa drugorzędna. Bo albo ja chcę siedzieć z drugim człowiekiem w otwartości, rozmawiać z nim, czuć go, przeżywać, otwierać swoje serce, albo tego nie chcę. Albo boję się drugiego człowieka, albo wychodzę do niego z otwartym sercem. Prawdziwa nasza pobożność, nasze chrześcijaństwo wtedy jest prawdziwe, kiedy jest realnym, prawdziwym, otwartym, bez zaburzeń, otwarciem się na Boga i na drugiego człowieka. Kiedyś powiem wam, tego nie wiedziałem. Dlaczego tego nie wiedziałem? Myślę, że dlatego tego nie wiedziałem, bo naturą młodości jest dążenie do celu. Jak macie swoje dzieci, to wiecie, jak to z nimi jest, tak? te odruchy, żeby przyjść rozmawiać z rodzicem, usiąść na kolana, to jest coś zarezerwowanego na trudne chwile i momenty. Ale wcześniej jest zabawa, są koledzy, są znajomi. Jak dzieciak wzrasta do wieku nastoletniego, to to jest wręcz mocniej podkręcone. Ale wszyscy składają świadectwo, że dzieci wracają do domu rodziców. Wtedy, kiedy zaczynają mieć własne dzieci. Wtedy zaczynają odkrywać wartość relacji. Będąc młody, cisnąłem na rzeczy, na doktryny, na przeżycia, moje przeżycia, na budowanie Kościoła, Królestwa. Im dłużej żyję z Bogiem, tym bardziej widzę, że to wszystko nie ma sensu, jeżeli ludzie się ze sobą nie spotkają i jeżeli człowiek nie spotka się prawdziwie z Bogiem. To cała reszta jest lipą i jest po prostu nakręcaną aktywnością, która za daleko nie jest w stanie nas zaprowadzić. Wiecie, i też myślę, że to jest bardzo ważne w obliczu tych walk, które właśnie niedawno się skończyły, 2 tygodnie temu z wyborami, mam nadzieję, przynajmniej do następnych wyborów, gdzie bo już wszyscy jesteśmy trochę okrzepnięci w tym i mam nadzieję, że to okrzepnięcie będzie się przelewało na nasz rozsądek coraz bardziej. Tam również to widać, że dla ludzi dojrzałych ważniejsza jest relacja, więź, zrozumienie, współczucie. Dla ludzi, którzy nie poznali Boga, ważniejsze są prawa, zasady, regulacje i opowiedzenie się radykalnie po którejś stronie. Gdzie kiedy Jezus chodził na ziemi, wielokrotnie próbowano go złapać na pytanie tak albo nie. My tego tak nie czytamy, my to dzisiaj tak czytamy, tak? Ale przychodzono do niego i go pytano. To jak z tym płaceniem podatku cesarzowi? Płacić czy nie płacić? Łukasz tutaj w zborze z pół roku czy rok temu powiedział świetne kazanie na temat kierowania się Bożą mądrością. Powiedział, że święty człowiek nigdy nie da się uwikłać w taki test. Tak albo nie. Ponieważ Pan Jezus powiedział, że wąska jest ścieżka i droga, która prowadzi do zbawienia. I nie ma tak i nie. Jezus nigdy nie dał się uwikłać w taką odpowiedź, mimo że ludzie cisnęli. Natomiast my bardzo często w naszym życiu dajemy się wikłać w takie podejście. I to jest związane z tym, że nie szukamy człowieka, a szukamy zasady. Przychodzi ktoś do ciebie, chce mocno z tobą pogadać, chce wymóc na tobie twoją opinię, w co wierzysz, co robisz, lub ty chcesz to zrobić. Jeżeli mamy być prawdziwie synami Bożymi, to te kwestie muszą być odłożone na dalszy plan. Najpierw potrzebujesz spotkać się z człowiekiem. Usłyszeć, co czuje, co myśli, co przeżywa. Jemu powiedzieć, co czujesz, co myślisz, co przeżywasz, czym żyjesz. To jest prawdziwa pobożność. A kwestie, w co wierzę, za czym się opowiadam, są absolutnie drugorzędne i muszą pozostać takie. Dobrze, ale teraz, żeby było w sposób uporządkowany, mam chyba 3 albo 4 wersety dla was dzisiaj, więc powinienem w miarę szybko przez nie przejść. Pierwszy jest z listu do Galacjan, z 4 rozdziału. Apostoł Paweł wyjaśnia tam kwestię usprawiedliwienia i walczy z tymi, którzy bardzo kwestię zbawienia przypisywali przestrzeganiu pewnych praw. I mówi tak. Zanim przyszła wiara, a mówi to o czasach po przyjściu Mesjasza, po przyjściu Jezusa na ziemię, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą prawa. Co to było za prawo, pod jakim Paweł mówi, że oni byli trzymani? To nie były prawa ludzkie, to były prawa Boże. To była Tora. To było coś, co przyszło od Boga, żeby regulować życie ludzi. Paweł mówi, że zanim przyszedł Mesjasz, ludzie żyli zamknięci i trzymani pod strażą prawa, niejako w niewoli. Ale nie była to do końca niewola. Bo dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc prawo było naszym przewodnikiem do Mesjasza Jezusa. Rolą wszystkich praw, regulacji, zasad, wolno, niewolno, dobre, złe, jest jedna rzecz. Nie to, żebyśmy my siebie uznali, że jesteśmy w porządku lub nie w porządku, ale celem wszystkich funkcjonujących praw i zasad.
Nie zgadza się werset.
Nie zgadza się werset? Rozdział 3, tak? Dzięki, Adam. Rozdział 3. Okej. W papierowej Biblii łatwiej przewrócić i sprawdzić, a w tych waszych telefonach. Więc wiesz, możesz mieć takie podejście. Prawo mówi mi, czy jestem dobry i czy zły. Nie taki jest cel prawa. Cel wszelkiej zasady, która ciebie uciska, celem wszelkiej zasady niewygodnej dla ciebie, której musisz się podporządkować, jest to, żebyś podszedł bliżej do Boga. Żebyś uznał, że nie jesteś w stanie siebie uczynić osobą w porządku i żebyś na skutek tego ciśnienia wymiękł i poszedł po ratunek osoby i zrezygnował z instrukcji obsługi, z regulacji i z zasady i spotkał się z Bogiem. Żebyś skapitulował. Ale z drugiej strony Paweł mówi, prawo jest dobre, ono nie jest złe, ono przyszło z nieba. Właśnie dlatego, że ono doprowadza nas do tej kapitulacji, mówiąc naprawdę, co jest dobre i co jest złe. Nie jest to Boży trik, że nie ma zła i dobra, ale on to tak pocisnął, żebyśmy do niego przylecieli. Nie, jest dobro i zło, jest dobre postępowanie, złe postępowanie. To jest wszystko prawda. Jego prawo jest doskonałe, jak sama o sobie mówi. Ale ostatecznie to ma nas prowadzić do spotkania. Wiecie, to słowo jest dla mnie bardzo ważne też z tego względu, że my żyjemy w społeczeństwie generalnie, które nie szanuje kwestii spotkania. Spotkania z Bogiem i spotkania ze sobą. Żyjemy w erze konsumpcji. Czyli wszyscy mamy, czy tego chcemy, czy nie, emocjonalnie wielkie grabie w naszych rękach, które ciągle grabią w naszą stronę rzeczy, których nam się wydaje, że jeszcze bardzo potrzebujemy. I nie rozumiemy tego, że żadnej z tych rzeczy, którą grabimy w naszą stronę, nie zabierzemy ani do nieba, ani żadna z tych rzeczy nie sprawi, że będziemy szczęśliwi tutaj żyjąc na ziemi. Ale taki styl życia właśnie powoduje, że nie zbliżamy się do siebie. Nie chcemy przebywać z sobą. Nie chcemy podejść bliżej, bo coś nas razi w drugiej osobie, w jej stylu życia, w tym, co ma, czego nie ma. Chętniej spotkamy się z osobą, która ma więcej niż my, ponieważ się czujemy nobilitowani. Gorzej nam wychodzą spotkania z ludźmi, którym w jakiś sposób osądziliśmy czy gardzimy ze względu na styl życia bądź status materialny życia tej osoby. Żyjemy w dosyć smutnych czasach, jeśli chodzi o spotkanie się z drugim człowiekiem i spotkanie się z Bogiem. Więc wiecie, jeżeli jesteśmy w tej instytucji o charakterze religijnym, który nazywa się Kościół, to szczególnie tutaj ten głos musimy podnosić bardzo mocno, że nieważne jest to, w co wierzymy tak bardzo, nieważne jest to, co nazywamy dobrem i złem, ważne jest to, czy zbliżamy się do siebie, czy się od siebie oddalamy. Bo to decyduje o tym, czy poznaliśmy Boga. I to będzie nas popychało do spotkania się z Bogiem. Dobrze, okej? Okay. Zobaczymy, niech to... Dlatego teraz rozumiecie, dlaczego prosiłem was o modlitwę, bo to musi gdzieś pójść głębiej. Ale dobrze, zaraz pójdziemy dalej. Drugi fragment z listu do Filipian i później zostanie jeszcze jeden. Dziękuję, kochanie, że masz taką głęboką jedność ze mną. Filipian 3. Paweł opisuje swoją relację z Bogiem i swoje życie z Bogiem. I mówi tak, wcześniej tam mówi o pobożności swojej, o nienaganności wobec prawa, o swojej gorliwości dla Boga, jako faryzeusz, jako ten, który odebrał dobre biblijne wykształcenie i tak dalej, wiele różnych rzeczy, natomiast tu mówi tak, Filipian 3 od 7. Ale wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Mesjasza za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za gnój wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Mesjasza, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Mesjasza. Znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na prawie, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego. Dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga. Zobaczcie, jak radykalnie apostoł Paweł stawia sprawę. On nazywa swoje doświadczenia religijne, przestrzeganie prawa, przestrzeganie zasad, nazywa śmieciami, szkodą i gnojem. Nazywa tym, co mu nie przynosi żadnego zysku. Natomiast przeciwstawia to wszystko, całą swoją pobożność, którą tutaj akurat w tym momencie sprowadza do takich przymiotników, przeciwstawia swojemu spotkaniu się z nim. I mówi, że wszystko, co robi, to naciska w jednym kierunku. Żeby go poznać. Żeby go poznać. Wiecie, mówimy o apostole Pawle jako o apostole Europy, apostole pogan, pierwszym, z który się wyrwał spod tego kręgu żydowskiego, żeby znaleźć Ewangelię na cały świat. Więc wiesz, w momencie, kiedy powstaje ten list, to on jest numer jeden w chrześcijaństwie. On jest na samym początku walki. On jest pierwszym cisnącym do przodu. I w tym samym momencie składa świadectwo, mówiąc o sobie, że jemu o nic nie chodzi w życiu bardziej niż to, żeby spotkać się z Jezusem. Patrząc na niego i może współcześni na niego patrząc, mogli powiedzieć, hola hola, głosisz go tak radykalnie, jesteś gotów oddać za niego życie, zdradziłeś swoją rodzinną religię w pewnym sensie, religijność, po prostu chyba już go znasz, tak? Chyba go widziałeś. Czy go widział? Widział go. Spotkał się z nim. Czy mu to wystarczyło? Nie wystarczyło mu. Dlatego jest do dzisiaj nazywany apostołem pogan. Dlatego napisał większą część Nowego Testamentu. Dlatego, że Chrystus dla niego był ważniejszy niż doktryny, prawa, jego służba, jego powołanie, a nawet zbawienie całego świata. Ważniejsza dla niego była osoba Boga, osoba Jezusa Chrystusa, którą chciał poznać i pochwycić, tak jak sam został przez Jezusa pochwycony. I mówi tutaj, że on wszystkie inne rzeczy odsuwa, zapomina o przyszłości, ciśnie do przodu, zapomina o tym, co za nim. Mówi, że jedno czynię jeszcze do tego. Zmierza do celu, do nagrody w górze. Teraz do jakiej on nagrody zmierza? Jak myślicie? Z całego kontekstu i z tego, co później jest napisane. Jego nagrodą nie jest nic więcej jak spotkanie z Bogiem.
Znaleźć się w Nim.
Znaleźć się w Nim. Spotkać Go. No wiecie, my żyjemy, każdego dnia żyjemy w masie różnych trosk naszych w życiu. Pytanie jest, czy to jest nasza pierwsza troska. Żeby cisnąć, żeby Go poznać, żeby Go spotkać. Wiecie, to jest dosyć proste, bo to jest na tyle naszym ciśnieniem i naszą troską, na ile naszą troską i ciśnieniem jest spotkanie się z drugim człowiekiem. Tak bardzo, jak szukasz drugiego człowieka, to być może tak samo szukasz Boga. Może tobie się wydawać, że ale ty taki do ludzi nie jesteś, ale Boga to ty chcesz znać blisko. Wiesz, tego nie można rozdzielić. Bo człowieka i Boga szukasz tą samą duszą. Tym samym sercem. I być może często zdarza się tak, że ludzie, którzy izolują się od innych ludzi i myślą, że spotkali Boga, bardzo często w ogóle nie spotkali, ale znaleźli styl życia, który ich izoluje od innych ludzi. I to wcale nie jest Bóg. Moja żona nazywa to neurotyczna religijność, bo tak to fachowo jest sklasyfikowane. Wiecie, znam kobietę, która zerwała relacje ze swoimi dziećmi, które były wierzące, ponieważ uważała, że jej dzieci żyją w odstępstwie. Uczestniczy w modlitwach, uczestniczy w nabożeństwach, nie wpuszcza własnych dzieci do swojego domu, ponieważ ona jest tą, która poznała Boga, a jej dzieci tymi, którzy tego Boga nie poznali. To jest właśnie, to jest skrajność pewna. Ale sprawdź swoje serce, czy w twoim życiu trochę tak nie jest, że mówisz, mi Bóg wystarczy, i stronisz od relacji z innymi ludźmi. Sprawdź swoje serce. Bo jeżeli znajdujesz Boga, to to niczego tak bardzo nie pragniesz, jak to, żeby tą miłością podzielić się z innymi. Jeżeli naprawdę go spotkałeś, to ciebie rozsadza, żeby pójść do ludzi i powiedzieć im o tej dobroci. A jeżeli efekt twojej religijności jest taki, że odsuwa cię to od innych ludzi, to znaczy, że trzeba pójść głębiej i coś głębiej musi być przerobione w naszym życiu. Powiedzmy razem spotkanie.
Spotkanie.
Spotkanie z Bogiem i człowiekiem. To jest prawdziwa pobożność, która się Bogu podoba. Okej. Więc pójdźmy dalej. Tutaj było powiedziane, jeszcze wrócę. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga. Więc zmierzamy do celu. Więc teraz jest pytanie, jak określić, czy idziemy właściwą drogą? Jak określić, czy twoje życie przebiega właściwą drogą? No i którzy będą, no ja jestem w kościele droga, więc już spoko. Już jakiś tam element. Jakiś tam element jest, prawda? Jezus jest drogą, więc znam Jezusa, więc jestem na drodze. Tam, no, tak. Dekalog, nie, dekalog, spoko, nic tu nie odejmujemy. Też jest dobrze, tak? Więc generalnie są dwa sposoby na określenie tego, czy idziemy właściwą drogą. Pierwszy to jest obserwowanie skrajów drogi. Patrzenie w lewo i w prawo. Tutaj w przypowieści Salomona jest napisane tak. Niech twoje oczy patrzą wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone prosto przed siebie. Bacz na tor, po którym ma stąpać twoja noga i niech będą pewne wszystkie twoje drogi. Nie zbaczaj ani w prawo, ani w lewo. Powstrzymuj swoją nogę od złego. Stąd się wzięło określenie w polityce prawica i lewica.
A prawo jest prawicą.
Lewica, nie zbaczaj ani w prawo, ani w lewo. Bacz na tor, po którym masz iść. Więc pierwsza rzecz, żeby określić, jak, czy idziesz właściwą drogą, jest obserwowanie tego, tych skrajnych rzeczy, które po prostu widzisz w swoim życiu. Widzisz, diabeł od samego początku, od ogrodu Eden, wie, że musi przebrać się trochę w szaty Boga, żeby człowiekowi zrobić krzywdę. Więc przychodzi do człowieka i mówi mu o tym, co jest dla niego dobre. Kto przychodzi to? Szatan przychodzi mówić człowiekowi, co jest dla niego dobre. Mówi, a z tego drzewa nie możesz jeść? Słuchaj, ale jak zjesz, to Bóg wie, że będziesz, że oczy ci się otworzą, bo już poznasz, co jest dobre i co jest złe. Po prostu zobacz, i smaczne do jedzenia. Wiesz, diabeł jest upadłym aniołem. Jest jednym z aniołów, stworzeń bożych. Jest upadły. Ale on próbuje ustawić się z Bogiem w parę na naszych oczach. Żebyśmy my myśleli, nie mieli trudność w rozróżnieniu, że jeden jest stworzeniem, a drugi jest prawdziwie królującym Bogiem. Przebiera się w Boże szatki. I wszędzie, gdzie może znaleźć skrajny dualizm, tak, nie, to uważaj, bo to są rowy, a nie cele. Musimy się dobrze przyjrzeć i zastanowić się, dokąd to prowadzi. Wiecie, mam takich wiele przykładów z historii, wy możecie sobie to przenieść na dzisiejsze czasy, ale Żydzi w ten sposób, nie rozumiejąc właściwie Tory, dokonywali podziału na Izrael i Gojów. Aha. Bóg uczynił ten podział, żeby ciemność ze światłością się nie mieszała, żeby oni nie przyjmowali zwyczajów narodów. Ale nigdy Bożym celem nie było oddzielenie Izraela od narodów. To nie było w Bożym planie, nie było w Bożym zamyśle. Bóg chciał, żeby Izrael był światłem dla narodów. I dał im nawet przykazania, że kiedy obcy człowiek będzie mieszkał między wami, to macie go szanować, ponieważ sami kiedyś byliście uchodźcami obcymi i mieszkaliście wśród innych. Ale przegięcie, które robi diabeł, zboczenie, jak mówi ten przypowieści Salomona, ten fragment, który czytaliśmy, nie zbaczaj. Ani w lewo, ani w prawo. Diabeł, konstruując to w taki sposób, powoduje, że my zaczynamy błądzić, bo my wybieramy zamiast drogi rów, nie wiedząc, że to jest tylko jedna ze skrajności, po której możemy iść. Wiecie, świat nowożytny, starożytny, przepraszam, robił dokładnie tak samo. Rzymianie dzielili świat na tą sferę łacińską, gdzie imperium panowało, i na barbarię. Czyli po prostu ludy, które nie mają kultury tej klasycznej przyswojonej. Mówią niezrozumiałymi językami, są prostakami, są niszczycielami kultury. Czy to przenika do naszego życia, tego rodzaju podziały. Później mamy nasze spojrzenia współczesne bardziej. Dzielimy świat na konserwatystów i liberałów. I każda ze stron chce nas przekonać, że pochodzi prosto od samego Boga. Ci z prawej mówią, że to oni są tymi, którzy wierzą w Boga i trzymają się Jego przykazań. A ci z lewej mówią, że to nieprawda, bo to oni tak naprawdę szanują człowieka i im zależy na tym, żeby matka miała na jedzenie dla dziecka. To jest wszystko fałsz. On nam może pomagać, ponieważ te rowy, które pojawiają się w drodze naszego życia, bardzo głośno lubią się kłócić ze sobą w obecności nas podróżujących po tej drodze. Po to, żeby nas przeciągnąć na swoją stronę. Człowiek Boży zawsze będzie to obserwował z innej perspektywy, będzie patrzył na środek, będzie patrzył po drodze, którą ma iść. Ok? Powiedzcie mi, co jest lepsze, Rosja czy Niemcy? Powiedzcie mi, co jest lepsze, północ czy południe? Powiedzcie mi, co jest lepsze, biały człowiek czy czarny człowiek? Powiedzcie mi, co jest lepsze, mężczyzna czy kobieta? Co powiedzcie mi, kto jest lepszy, młodszy czy starszy? Powiedzcie mi.
Kot czy pies?
Kot czy pies?
Kotka. Kot.
Za każdym razem to jest droga donikąd. Jeżeli jesteś uczniem Pana i zależy ci na relacji z Bogiem, to ty obserwując przez wzrastającą w tobie dojrzałość, obserwując życie, dzięki tym skrajnościom będziesz w stanie iść po prostej drodze. Obserwując je. Także obserwuj. Ucz się. Bądź człowiekiem otwartym. Czytaj książki. Słuchaj różnych opinii. Przyglądaj się intencjom ludzi, którzy przedstawiają te opinie. A co mówi Słowo Boże? Nie zbaczaj. Niech sobie rowy i skrajnie drogi dyskutują w twojej obecności głośno nad twoim życiem. Ale niech cię nie wciągną do tej swojej kolejny, bo wtedy stracisz drogę i nie dotrzesz do celu. Ale wiecie, to jest pierwszy sposób. I on jest taki, z którego każdy może skorzystać. Ale powiem wam, jest lepszy. Jest lepszy niż obserwowanie i dyskutowanie, czy nie posuwam się za bardzo do jakiegoś ekstremum w moim życiu. Wiecie, wczoraj nawet rozmawiałem tam z kimś, wiesz, teraz jest taka modna książka z takim w Empiku, ją widzicie wcześniej, bestseller z takim leniwcem wiszącym na gałęzi. Dla osób, które mają problem, bo za dużo myślą, analizują, są zbyt wrażliwe. Wiecie, w tej chwili się dyskutuje o tym, czy my za dużo trochę nie myślimy, tak? Inni z kolei dyskutują o tym, czy lepiej dużo myśleć i potem działać, czy w ogóle przestać myśleć, przeżywać i zacząć wreszcie działać. I co jest lepsze? I wczoraj jeden z człowiek, z którym rozmawiałem, powiedział, zwariować można od tego podziału. Już nie wiadomo, która jest bardziej szaleństwem. To są skrajnie. Ty musisz to widzieć, musisz to obserwować. Ale jest coś lepszego niż obserwowanie skrajów. Możesz obserwować cel, który jest przed tobą. I wtedy odwołam się też do łacinników tutaj. Wszystkie drogi prowadzą do
Rzymu.
Wtedy, jeżeli znasz cel, to będziesz w stanie, nawet kiedy pobłądzisz, nawet kiedy wejdziesz do rowu, nawet kiedy wejdziesz na fałszywą drogę, będziesz w stanie zawrócić, bo znasz cel. I będziesz widział wyraźnie, czy cię to przybliża do celu. To, co robisz. Nie! Czy cię utwierdza w przekonaniu, że dobrze zrobiłeś, że spaliłeś książki zamiast ich przeczytać. Ja bardzo, bardzo lubię w ogóle to powiedzenie, że lepiej książki czytać niż palić. Ale jeżeli twoim określeniem nie jest cel, to będziesz w swoim życiu obrastał w skorupy swoich wyborów, a tak naprawdę to będą po prostu wybory dokonane na skutek agitacji różnych skrajnych, walczących ze sobą opinii w twoim życiu. Praw i zasad. W skrajnym wypadku doprowadzi do absolutnego faryzeizmu, że pewnych rzeczy w moim życiu nie ma. Rozwodu nie ma w moim życiu.
No to śmierć może.
I nie będzie. Nigdy nie będzie. Żartuję sobie teraz. Próbuję zrobić z siebie kogoś, kim nie jestem. Ale...
Znaczy będzie.
Daj mi przebrnąć przez to kazanie dzisiaj. Ale w skrajnym wypadku to tak wygląda, tak? Co, ja? Ja zawsze oddawałem dziesięcinę w zborze. Ja nie jestem z tych fiki-miki, co raz dadzą, raz nie dadzą. Wiesz, prawdziwy wierzący nie pali papierosów.
Amen.
Zgadza się.
Powiedzieli, wszyscy były.
I teraz, ale potem, kiedy już mamy te rozwody, te niepalenie papierosów, te dziesięciny i to wszystko, jest pytanie. Czy się to zbliża do drugiego człowieka i Boga? Dym oddala. Boże. Masakra, dzisiaj po prostu jest ciężko, naprawdę z wami.
Dopalacz się przybliża.
Dopalacz, tak.
Zbyszek zasłoną był.
Dobrze. Więc patrz na tor, po którym masz iść, ale ważniejsze jest to, żebyś znał cel. Celem jest spotkanie się z Bogiem i spotkanie się z drugim człowiekiem.
Amen.
Gdzie bardzo łatwo w takiej atmosferze religijnej my lubimy przeciąć relacje. I mamy takie teksty. Nie utrzymuj toksycznych relacji. Gdzie to jest taki po prostu, taka lipa. To jest taka lipa, bo ona mówi głośno, tak naprawdę nie mówi o żadnej poważnej toksyczności, o żadnej poważnej dysfunkcji, chociaż takie toksyczności i takie dysfunkcje bywają, ale mówi, to jest hasło, które łyka każdy człowiek i tłumaczy sobie to w taki sposób, że tam, gdzie nie jest wygodnie, mogę spadać. Po prostu nie układa mi się, ja po prostu spadam po prostu. Znikam stąd. Nie obchodzi mnie to. Dlaczego? Bo nie mam o czym z nim pogadać. Nie podobają mi się jego opinie. Nie podzielam jego systemu wartości. Słuchajcie.
Poczucia humoru.
Poczucia humoru. Boże, naprawdę. Naprawdę, jest naprawdę ciężko dzisiaj. Słuchajcie, kto tam manipuluje klimatyzacją? Po prostu zimna aż się zrobiło. Nie wiem, kto to wpadł na pomysł, żeby w środku kazania regulować.
Dobrze.
Naprawdę, jest mi dzisiaj tak ciężko w czymś kazaniu.
Ten komfort jakoś tak tutaj zim. Tak.
Powiew świeże tego.
Nie no, to trzeba.
Strasznie gorąco.
Oj, bo zaczęło się rozbierać.
I to wszystko, słuchajcie, leci w całą Polskę. Wszystkie wasze docinki swojemu pastorowi. Polsko zobacz, jak kochają pastora w Warszawie. Przerywają mu kazanie od początku do końca. No dobrze, okej. Okay. Prawdopodobnie swobodnie się czują, no.
Było jakieś spotkanie.
Dobrze. Prawo może nas oddzielać absolutnie od drugiego człowieka. Celem jest podążanie w kierunku spotkania się z Bogiem i z drugim człowiekiem. Dobrze, wspomniałem o tej toksyczności, tak? O tej takiej wymówce pod tytułem, że po prostu tam, gdzie mi niewygodnie, to uciekam. Coś absolutnie fatalnego. Fatalnego. Niszczy to małżeństwo, niszczy przyjaźnie i niszczy Kościół. Bo jak tylko coś mi źle wpływa na moje samopoczucie, to ja się po prostu uciekam. I oczywiście są sytuacje skrajne, ale wiecie, my przez to, że czytamy kolorowe magazyny, nie możemy sprawiać, żeby skrajne sytuacje starały się wymówką dla całego świata. Zawsze jak po prostu, słuchajcie, mówię o przebaczeniu i zaufaniu, to zawsze się pojawia pytanie o kogoś, kto był molestowany. Zawsze. I bardzo często nie od osoby, która właśnie była molestowana. Ale zawsze przychodzi na myśl właśnie ten skrajny przypadek kryminalny, który gdzieś tam się pojawił i od razu to staje się jakimś elementem myślenia wszystkich. Nagrałem jakieś tam jakieś poselstwo o spotkaniu, o przebaczeniu i ktoś mnie od razu zapytał, prawda, o osobę, która była molestowana. I mówi, co, i taką osobę też będziesz zachęcał do spotkania? Ja bardzo prosto odpisałem, powiedziałem, nie, takiej osoby nie będę zachęcał do spotkania, bo to jest przypadek wyjątkowy i bez wsparcia dla tej osoby, terapii i towarzyszenia jej, w ogóle nie zachęcam do takich rzeczy i koniec. Bo to jest niewłaściwe, to jest nieprofesjonalne i to jest wbrew zdrowiu psychicznemu takie zachowanie. Ale, słuchajcie, to są po prostu wyjątkowe sytuacje. Mimo, że my używamy takiego określenia, że nas ktoś molestuje, to tak naprawdę nas nie molestuje. Wiecie, ile razy ja się czuję molestowany przez was? Na wiele różnych sposobów. Nie, nie będę o tym mówił. Ja po prostu rozwiązuję to w ten sposób, że was kocham, przebaczam i odpuszczam. Jestem molestowany przez moje dzieci. O masę różnych rzeczy od rana do nocy. Tato. I ja po prostu już się czuję po prostu z... Rozumiesz? Po prostu, czy tak miało wyglądać moje życie? Skąd te ograniczenia? Na co mi te dzieci były? Wiesz, po prostu... Ale to jest, słuchajcie, ale to jest prawda. Tak się dzieje. Jest niewygodnie, uciekamy. Chcemy być sami, chcemy być w rozrywce, nie chcemy się spotkać z drugim człowiekiem, nie chcemy pozałatwiać spraw, nie chcemy przebaczyć i nie chcemy się spotkać z Bogiem. A cała przyklepana nasza pobożność, religijność i doktryny są jedną wielką zasłoną dymną na to, co jest bólem niepozałatwianym w naszym sercu. I my musimy się tam dostać. Każdy się musi tam dostać. I pozałatwiać te sprawy. Bo inaczej po prostu jesteśmy kolejną grupą mocno religijną. Ty, oni tam naprawdę wierzą w to, co mówią. Strach się bać, naprawdę. Tak, tak, i bardzo dobrze. Posłuchajcie, bo w Dziejach Apostolskich jest napisane, że lud miał ten pierwszy kościół w szacunku. Oni ich szacunkiem obdarzali. Nie byli w stanie przyłączyć się do nich, bo chyba nie wierzyli do końca tak jak oni, w Mesjasza, ale mieli szacun dla nich, poważanie. Tak mówią Dzieje Apostolskie. To znaczy, że ważniejsze było dla nich przemiana serca i spotkanie z drugim człowiekiem, niż to, że wierzyli. Nie przebrali się w Dziejach Apostolskich wszyscy w sukmany z czarnym krzyżem na klacie, nawołując do nowej religii. My się oczywiście nie przebieramy, ale często w naszym postępowaniu tak to wygląda. To jest smutne. Później czasami się zastanawiamy i myślimy nawet, że jesteśmy prześladowani dla Chrystusa. Ale pytanie jest, czy my po prostu, żeśmy sami sobie tych ludzi nie zrazili tym, że dla nas nasze doktryny i nasz Bóg w takim stylu, jak my go rozumiemy, spowodował, że ci ludzie uciekają od nas. Tak? Powiedzcie, żono powiedz. Jeżeli po prostu piekę ciasto i to ciasto jest obiektywnie dobre. Umówmy się, upieczone ciasto obiektywnie dobre. Wiele osób testowało, wszyscy mówią, że po prostu the best. Master chef, po prostu nikt się nie przyczepi. Masz obiektywne ciasto. I teraz idziesz kogoś nie poczęstować.
Obiektywnym ciastem.
I trafiasz na osobę, której jeszcze spotykasz osobę, w której guście jest to ciasto. I teraz tak, jeżeli ta osoba zjada to ciasto, to ty jesteś przyjęty. Jeżeli odrzuca, to ty jesteś odrzucony. A z tym ciastem, które my przygotowujemy, które jest obiektywnie dobre, jest Ewangelia Królestwa. Ale jeżeli, słuchajcie, nie ma w nas przemiany serca, to ta nasza teoria jest odrzucona i to ciasto nie jest obiektywnie dobrym ciastem. I to ani Bóg nie został odrzucony, ale my zostaliśmy odrzuceni przez brak gotowości na spotkanie z drugim człowiekiem. Przez nachalność, przez niezrozumienie, przez brak współczucia, przez brak słuchania. I to jest właśnie ten element. I musimy to wiedzieć. Przez wiele razy po prostu było tak, że słuchajcie, ludzie wielokrotnie po prostu mówili w ten sposób i wyciągali ten werset, że diabeł zaślepił oczy świata, aby nie świeciło im światło Ewangelii. I to stawało się jak po prostu totalna wymówka dla wszystkich. Ludzie nie wierzą, bo oni po prostu, bo diabeł im siedzi na głowach. I oczy zasłania. I mamy z głowy. Pozamiatane. A słuchajcie, to jest po prostu nieprawda. To jest nieprawda. To jest po części prawda, a po części nieprawda. Słowo Boże mówi, że lud, który mieszkał w ciemnościach, ujrzał światło wielkie. Galilea pogan. Dlaczego? Bo ten, który jest światłością, się pojawił. A kiedy pojawia się ten, który jest światłością, to żaden wróg zaciemniający oczy niewierzących nie jest w stanie dalej mu zaciemniać tych oczu, bo światłość przychodzi. Więc generalnie to jest prawda teologiczna, że świat tkwi w złem, ale kiedy my przychodzimy, to, że oni nie przyjmują Ewangelii, bardzo często zależy od nas i z tego powodu, że my w niewystarczający sposób jesteśmy otwarci na spotkanie z tym drugim człowiekiem. Za mało miękkiego serca, za dużo radykalnej doktryny. I to odbija jak piłeczka. Słuchajcie, teraz mam tutaj, nie wiem, czy tam coś widać jeszcze. Chcę teraz na takim przykładzie zakończyć, później będzie jeszcze jeden werset. Jak wiecie, ja zajmuję się takim tematem pracy z mężczyznami i tak zwanym ruchem wyzwolenia mężczyzn. Mamy różne rodzaje spotkania i też przygotowujemy kolejne rzeczy. I korzystamy z takiego narzędzia, które nazywa się 7 filarów męskości. W tym tygodniu, słuchajcie, olśniło mnie, że ta praca, którą my wykonujemy, jest w całości, od początku do końca, związana ze spotkaniem się. To jest takich, możecie sobie to, możecie tam jeszcze w moich materiałach, w internecie możecie to znaleźć, ja to omawiam szczegółowo dosyć. Ale mnie zaskoczyło, że tak naprawdę droga do naszej dojrzałości jako ludzi biegnie za każdym razem przez spotkanie. Człowiek rodzi się w rodzinie, rodzina go kształtuje i tak jak go kształtuje, on jest ukształtowany i żyje i funkcjonuje dalej. I to wszelkie zaburzenia w naszym życiu wynikają z tego, że właśnie temat spotkania, więzi został gdzieś zepsuty. I dobrze, przelecę przez te filary. Pierwszy filar odbudowania własnej męskości czy wrastania w męskość to jest odbudowanie relacji ze swoim ojcem. I można mieć dwa podejścia. Można mieć podejście pozytywne, ja to odbuduję, ja będę szukał, ja przebaczę, ja zrozumiem, ja obdarzę czcią, tak jak Biblia uczy, żeby obdarzyć czcią, bo tak słowo mówi, czci ojca swego i matkę swoją, abyś długo żył na ziemi, aby ci się powodziło, więc ja mam coś do zrobienia. Wiecie, czasami sobie myślę, że ten werset jest czytany tylko dzieciom w szkółce i przez rodziców swoim dzieciom, żeby doprowadzić ich do miejsca posłuszeństwa, ale to przykazanie jest przekazane dorosłym ludziom, a nie dzieciom, które nie potrafią czytać i niczego się nie nauczyły. Hello. Dekalog został dany całemu narodowi i ci wszyscy ludzie, dorośli, od starca do małego, słyszeli to przykazanie. Czci swojego ojca i matkę swoją. To nie było, że jest 9 przykazań dla dorosłych i 1 dla dzieci. Aby ci się dobrze powodziło, abyś długo żył na ziemi. I teraz masz wybór. Możesz odbudować swoje życie przez to, że będziesz szukał zrozumienia życia swojej matki, będziesz szukała zrozumienia swojej matki, życia swojej matki, ty będziesz szukał zrozumienia swojego ojca. Zrozumiesz trudności, jakie przeszedł, jak żył, co go ukształtowało, przebaczysz mu, sięgniesz po jego emocje i obdarzysz go czcią. I dzięki temu twoje życie własne będzie odbudowane. Ale możesz pójść w drugą stronę. Możesz zerwać i powiedzieć, nie chcę tego elementu w mojej religijności, który się nazywa spotkanie. Więc ja go nazwę, wiecie, to jest też bardzo ciekawe, ja w tych moim w internecie, kiedy to piszę, to powiem wam, normalnie mam czasami wrażenie, jakbym cały czas walił pięścią w stół z z rozłożonymi nie jednymi nożyczkami, ale po prostu zasłanym stołem nożyczkami. Wiesz, że uderza mi te wszystkie nożyczki, aż dzwonią po prostu, jak ja w kościele. Ale wiecie, jeden człowiek mi na ten punkt napisał. Powiedział, że nie będzie szukał, że to jest po prostu pies pogrzebany w jego życiu. On tego tematu nie ruszy, bo swojego ojca nie może inaczej nazwać jak dawcą plemników. Nic dla niego zrobił, spotkało go tylko zło w jego życiu i on po prostu ma to w nosie. Wiecie, ja w ogóle, mi było smutno, bo nie było nawet nie było we mnie takiej reakcji głupi, źle robi, nie, ja po prostu byłem złamany prawie w środku. Bo ja wiem, że jeżeli podstawowa, najważniejsza relacja, która kształtuje na nasze życie, nie może być przeżyta, zrozumiana, odczuta, przebaczona, zanurzona w miłości, to ja będę w stanie czegokolwiek innego zbudować. To musi się tutaj coś wydarzyć głęboko. Czy twój rodzic żyje, czy nie żyje, jest coś do zrobienia ważnego. Bo inaczej twoje serce nie nabierze kompetencji do tego, żeby spotykać się i z Bogiem, i spotykać się z innymi ludźmi. Teraz zacząłem docierać. Aleluja, po 50 minutach. Drugi punkt to jest seks i uczucia. Tego punktu nie będę rozwijał całego, ale generalnie chodzi o to, że człowiek, żeby mógł dobrze żyć, musi spotkać się sam z sobą. Musi wiedzieć, że nie jest ani tym, co myśli, ani tym, co czuje, ani tym bardziej tym, co robi, tylko że jest. I nie definiuje go. Jego ani grzechy, ani cnoty, ani jego dobre myśli, ani złe myśli, ani przerobione uczucia, ani nieprzerobione uczucia, tylko że on jest. I wiecie, Bóg się nam przedstawia, ja jestem. A co my mamy iść, w jaką stronę? Mamy iść w stronę podobieństwa Jemu. Czy ty jesteś? Czy ty jesteś? Czy po prostu co ciebie określa? Czy ty sobie mówisz, pewnego dnia będę? Jeżeli ty mówisz, pewnego dnia będę, to być może nie jesteś. Bo cały czas swoje życie przenosisz w przód, sądząc swoje myśli, emocje, czyny i wynosząc te wszystkie definicje, które są fałszywe na twój temat. Ty jesteś Bożym stworzeniem. Jeżeli poznałeś Chrystusa, to jesteś dzieckiem Bożym. Duch Święty składa świadectwo w twoim sercu, że jesteś Jego wybrańcem. Czasami jak rozmawiam z ludźmi, którzy są przytłoczeni złymi myślami, to chciałbym mieć taką, wiecie, taką maszynę. Siedzę naprzeciwko kogoś, rozmawiam i widzę, jak on się zmaga ze sobą, swoimi myślami, emocjami, swój temat. Chciałbym razem z tym krzesłem, jak ta osoba siedzi naprzeciwko mnie, wstawić ją do takiej kabiny prysznicowej.
I co?
Zamknąć tą kabinę i odkręcić kran z miłością Bożą. Naprawdę, dwa razy miałem takie wrażenie. Siedzę z kimś i widzę, że ktoś się miota i tak naprawdę w ogóle nie chodzi o to, że coś trzeba zmienić, bo tak naprawdę nic nie trzeba zmienić, bo każde z naszych żyć, bez względu na to, jak wygląda, jest niesamowitą okazją. Naprawdę. Tu chodzi o to, żeby po prostu przyjąć swoją tożsamość na podstawie tego, że jestem. Co określa moją... Wiecie, jak na tych spotkaniach męskich rozmawiamy też, to wkładamy tą facetom i mówimy, wiesz co, jeżeli ty się nie czujesz facetem, to nie możemy ci pomóc. Bo twoje bycie facetem jest określone na poziomie chromosomalnym i nim jesteś albo nie i koniec. Nie możesz być bardziej facetem. Po prostu weź to przyjmij, że jesteś. Już, 99%, a my tylko dodajemy, nad jednym manipulujemy trochę, żebyś mógł rozkwitnąć. Ale w 99% nie ma nic do roboty. I tak samo jest z Bożą miłością. Po prostu Bóg ciebie kocha. Bóg ciebie kocha, cię wybrał i twoje życie jest jedną wielką okazją. Twoją i Bożą. Niedawno ktoś mi powiedział, strasznie mnie to ujęło, ale ktoś mi powiedział, że po prostu, że mi w moim życiu wszystko wyszło. A ja tak dyskutowałem z tym i mówię sobie, chyba nie wszystko jednak. I ktoś opisał takie zdarzenie. Mówi, Marek, zobacz, masz zły czas. Nie myjesz naczyń. Porażka w ogóle, wiesz. Twoja chata zarasta sypem. Po prostu zużyłeś już wszystkie talerze, wszystkie miski, wszystkie półmiski. Wchodzisz po prostu po tych 2-3 miesiącach depresji do swojej kuchni, jesteś głodny, już nie ma na czym jeść.
Chyba, że tego szczura.
I bierzesz po prostu, myjesz jakiś po prostu, jakiś, bierzesz jakąś plastikową miskę po lodach, albo jakiś po jogurcie wyciągasz ze zlewu kubek, myjesz go, zasypujesz płatkami, zalewasz mlekiem i jesz.
Ojej.
Ja mówię, i co? Ty jesteś zwycięzcą. Jesteś w stanie poradzić sobie w każdej sytuacji. Ciągle nie umarłeś, nie żyjesz. Ciągle żyjesz. Opowiadasz takie historie o swoim życiu, jakbyś był już prochem, jakbyś już zgnił na kompoście. A ja patrzę i widzę zwycięzcę, bo on ciągle żyje i żadna sytuacja go nie przewróciła. Ludzie przychodzą i mówią tak, mówią po prostu, mówią, ale ja mam kredyt hipoteczny. Ja sobie patrzę i mówię sobie, takim trzeba by mieć gościem, żeby mieć taki kredyt hipoteczny. 500 tysięcy kredytu hipotecznego. To trzeba być zwycięzcą. Byle komu nie dają takich kredytów. Naprawdę. To trzeba naprawdę być kimś. I cokolwiek bym miał opisać, jakąkolwiek porażkę w twoim życiu, to się okazuje, że z właściwej perspektywy patrząc, to jest okazja. Dlaczego ludzie mówią o mistrzach w czymś? Dlaczego, że przekroczyli pewne kariery, bariery, ale wyszli z miejsca, w którym byli, dlatego są mistrzami. Spotkanie z Bogiem i z drugim człowiekiem, spotkanie z sobą. Spotkanie jest rozwiązaniem. Oddychanie jest rozwiązaniem. Oddychanie, a nie wbijanie gwoździ młotkiem. Oddychanie jest rozwiązaniem. Słuchanie, patrzenie, czucie, spotkanie się z drugim człowiekiem jest rozwiązanie. Trzeci filar męskości, budowanie relacji z, jak to nazywamy, z innym gatunkiem ludzi. Ty i ona. Wiecie. Jeszcze wrócę. Z ojcem można próbować wyprzeć. Będziesz miał destrukcję. Sam z sobą będziesz mógł próbować całe życie założyć homonto, nie grzebać się w sobie, żeby cisnąć. Powiem ci, będziesz chory, będziesz upośledzony i twoi bliscy będą uciekać od ciebie. Tylko dlatego, że ty sam z sobą się nie spotkałeś. Nie, że im coś zrobiłeś, ale że sam z sobą się nie spotkałeś, będzie wystarczającym powodem, żeby ludzie od ciebie uciekli. Teraz tutaj jest ty i twoja partnerka, czy twój mąż, twoja żona, twoja para. Są ludzie, którzy uważają, że to trzeba dobrze rozegrać. Słyszałem jednego mężczyznę, który na spotkaniu dla mężczyzn powiedział, że on ma taki sposób na żonę, że jak ona już za bardzo się rozkręca, to on bierze garść piachu i jej w te przerzutki.
Jakie
przerzutki? W rowerze są przerzutki. Słyszeliście? Ale o co chodzi? A on mówi, słuchaj, trzeba być, z kobietą trzeba być fachowcem. Ograć partnera? Zmanipulować? Zdominować? Albo poddać się całkowicie i być pantoflarzem? Każda z tych wersji, i dominacja, i manipulowanie, i rezygnacja, i poddanie się, jest uciekaniem przed spotkaniem. Czyli metoda ponad relacja. I nie obchodzi mnie już jaka metoda. Czy bardziej modna, czy sprytna, czy jesteś skuteczny. Pytanie jest, czy wy się spotkaliście z sobą? Kolejny, prawdziwe ojcostwo. Czym jest prawdziwe ojcostwo? Prawdziwe ojcostwo jest spotkaniem, zaprzyjaźnieniem się ze swoimi dziećmi. Apostoł Paweł mówi, nie drażnijcie, nie powodujcie gniewu w własnych dzieciach. A co ludzie robią? Ludzie po prostu swoje dzieci biorą w karby i cisną, ile wlezie, aż dziecko dochodzi do miejsca zaworu bezpieczeństwa w wieku kilkunastu lat i jest koniec wywierania wpływu. Dlaczego? Bo nie spotkali się ze swoimi dziećmi. Podporządkowali je swojemu systemu wartości, swoim zasadom, swoim oczekiwaniom, cisnęli na maksa i pewnego dnia te dzieci powiedziały: okej, stary, a teraz zrobię je po swojemu. Tylko, że jest poważny problem, bo one będą powtarzały tę metodę budowania relacji ze swoimi dziećmi później. Więc to jest znowuż, brak spotkania, nie ma prawdziwego rodzicielstwa. Później jest prawdziwa męska przyjaźń. To jest hit w ogóle między mężczyznami. Mężczyźni, którzy się przyjaźnią na tej ziemi, to jest po prostu jak, wiesz, spotkać rosiczkę w lesie. Albo jakiś inny po prostu, wiesz, inne po prostu rzadkie zwierzątko. Prawdziwe, ale prawdziwa męska przyjaźń nie polega z tym, że Bo my z kolegami to na piwo, a my na paintball, a my coś tam, a my to Nie, to jest właśnie bardzo niebezpieczne miejsce. Bo to trzeba po prostu siedzieć bez zbroi z drugim człowiekiem i mówić o sobie. To jest kanał. Kto tego chce? Ale normalnie w kulturze i w antropologii to jest tak, że takie społeczeństwa funkcjonowały. Dopóki się nie zepsuły. Ktoś opisuje jakieś plemię w Amazonii, które po prostu corocznie ma bieg młodych dzieciaków po prostu w wyścigu. Dzielą się na drużyny i biegną po prostu. Jest. Ale wygrywają tylko wtedy, kiedy dobiegają razem. Aha. W ogóle rywalizacja indywidualna jest niezrozumiała dla tego plemienia. W ogóle coś takiego nie istnieje. Ściganie się w pojedynkę. Jest obce. Dlaczego? Spotkanie jest tak ważne. Później praca z sercem, czyli albo biznes z sercem, czyli to, że 1/3 czasu spędzasz w pracy i ważne, żeby to był czas wartościowy dla ciebie, żebyś nie sprzedawał swojego serca, nie zamieniał na pieniądze, bo się po prostu wypalisz. Więc mówią, to musi być miejsce, gdzie jesteś w stanie się zaangażować, które będzie ci się podobało. Ale wiecie, ale co to jest? Każda praca, każdy biznes to jest relacja z innymi ludźmi. Inaczej to jesteś człowiekiem, który po prostu siedzi zamiast, nie jesteś w biznesie, nie jesteś w pracy, tylko całe życie siedzisz w kasynie i próbujesz innych ograć. Ograć pracowników, oszukać szefa, ograć kontrahentów, od tego wziąć, temu zapłacić, kupić taniej, sprzedać drożej. To wszystko można zrobić bez relacji. A jeżeli to jest robione bez relacji, gdzie relacja nie jest najważniejsza w miejscu pracy, to tracisz 1/3 swojego życia, bo tracisz relację, którą mógłbyś w tym czasie mieć. Zbyszek Dębski, zanim wyjechał do Izraela, ale wraca. Ale tak powiedziałem, jakby wyjechał na stałe. Zbyszek Dębski, zanim wyjechał do Izraela, pokazał mi artykuł, powiedział, że w tej chwili na Zachodzie coraz częściej duzi kapitaliści, właściciele dużych firm, zaczyna być moda, że główną wartością biznesu firmy zaczyna być człowiek, który chce tam być, a nie zysk. I się po prostu przestawia system wartości. Ludzie to dostrzegli, bogaci ludzie, którzy doszli do jakiegoś miejsca, dostrzegli, że już nie chcą mieć więcej zysków. Wolą mieć drużynę ludzi, która będzie po prostu stanowiła rodzinę przez 8 godzin w tygodniu, a nie to, żeby ciągle cisnąć i wycisnąć coraz więcej prowizji. Bardzo ciekawe. I wreszcie wolny duch mężczyzny. To jest tak nazwane, tak trochę tak dziwnie, ale tutaj jesteśmy w kościele, mogę powiedzieć, to chodzi po prostu o spotkanie z Bogiem. Tak? Jeżeli po prostu nie masz tym, co nadprzyrodzone, kontaktu, to nie masz w ogóle kontaktu. I teraz zbliżamy się do końca, to jest ostatni slajd na dzisiaj. Apokalipsa 3:20. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim spędzał wieczory i jadał kolację. A on ze mną. I to jest Słowo Boże. To jest Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Zapomnieliście, jak się mówi? To jest Słowo Boże. On stoi, puka i co? Chce wejść, zjeść kolację, spędzić z nami czas. Tak? To jest właśnie to, co on chce z nami zrobić. Ale on też chce to, żebyśmy my to zrobili ze sobą. Ja wiem, że słuchajcie, tutaj mógłbym teraz skręcić całe to kazanie i przejść w omawianie świata, w którym żyjemy. I wiecie, i problemy wielkiego miasta i różne takie tam dyrdymałki. Ale ja myślę, że każdy z nas jest w stanie na jakimś etapie pokonywać to, jeżeli widzi cel tej podróży. Tak? Bo możesz patrzeć, tak jak mówiłem wcześniej, na te dwa rowy. Czy ja mam za dużo ludzi, muszę się odsunąć od ludzi? Nie, ja mam za mało ludzi, muszę się przysunąć do ludzi. Ciągła próba regulacji tego, już w końcu nie wiem, czy ja mam za dużo przyjaciół, czy ja mam za mało przyjaciół. Nie, odpowiedzią jest cel, do którego zmierzamy. Niech On cię prowadzi, niech Bóg cię prowadzi, niech On ciebie przyciągnie do siebie i dzięki temu ty przyciągniesz innych ludzi do siebie. Gdzie są ludzie naprawdę... Ja też czasami takim jestem człowiekiem. Chociaż im starszy jestem, tym coraz rzadziej. Ale po prostu są ludzie, którzy tak bardzo kochają Boga, że nie mają czasu dla innych ludzi. To naprawdę jest problem. To jest problem. Ja jestem pastorem i wydawałoby się, że robię coś ważnego, istotnego. A prawda jest taka, że tym, co jest dla mnie ważne, to jest moja rodzina. I Słowo Boże tak to ustawia też. Mówi bardzo wyraźnie, że jeżeli ktoś chce być Bożym mężem, chce być biskupem, chce być starszym w zborze, to niech się przyjrzy, jak wygląda jego rodzina, jak wygląda jego dom. Niech się inni przyjrzą, niech zobaczą, czy się po prostu do tego w ogóle kwalifikuje, czy się do tego nadaje. Bo to jest element spotkania. Jeżeli się nie mogę spotkać z ludźmi, to nie mogę się spotkać z Bogiem. Jeżeli nie mogę spotkać się z moimi najbliższymi, z rodziną, z tatą, mamą, bratem i siostrą, to nie będę w stanie spotkać się z mamą, tatą, bratem i siostrą duchowymi w kościele. Jeżeli tam tego nie załatwię, to i tego nie będę w stanie zbudować. Ludzie czasami przychodzą i mówią tak: chwała Bogu, nawróciłem się, co stare przeminęło. Mój ojciec, matka i bracia idą wszyscy do piekła. Ale ja teraz jestem po dobrej stronie, jestem z wami, oni mnie prześladują dla Ewangelii. Wiecie, kwestia jest tylko czasu, kiedy nas tutaj uznają za swoich braci, siostry i ojców niegodnych ich życia. Taka jest zasada. Wielokrotnie w moim życiu to widziałem. Przychodzili mężczyźni do kościoła, mieli deficyt ojcostwa w swoim życiu, zbliżali się do mnie, przyjaźniliśmy się i za chwilę wszystko się odwracało. Jeden pastor to nawet powiedział. Jeżeli ktoś przychodzi do twojego kościoła, wiele lat temu to słyszałem, około 20 ponad. Jeżeli przychodzi ktoś nowy do twojego kościoła i mówi, że poprzedni pastor to był pies, to uważaj, bo za chwilę ty będziesz szczekał. Jeżeli przychodzi ktoś do kościoła i mówi po prostu, wszystko, co mnie w życiu spotkało, to zło, matka zła, ojciec zły, brat zły, siostra zła, to w ogóle był świat i grzech, ale teraz, chwała Panu, już jestem w Królestwie Bożym. Z jednej strony to prawda, ale z drugiej strony jest długa droga przed tobą. Droga odbudowania, uleczenia, pojednania i spotkania z drugim człowiekiem. Kościół nie jest azylem od relacji, które są bardzo ważne i najistotniejsze w naszym życiu. Kościół jest miejscem, w którym przyjmujemy uzdrowienie, żeby wrócić do tamtych relacji i je w trzeźwy, dobry sposób odbudować na nowo. I dzięki temu stać się lepszymi ludźmi. Amen. Więc, kogo dzisiaj zaprosisz na kolację i z kim spędzisz wieczór? Okej. Dobrze. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Okej, wstańmy wszyscy, będziemy się modlić. Dobra, ta już się nie nagrywa, nie leci to w świat, więc mogę wam powiedzieć. Powiem teraz trochę prawdy wam powiedzieć. Może czasami nie powinienem nagrywać, to wtedy kazania by były lepsze, jakbym nie nagrywał. Ale może to ta nowa kazalnica sprawiła.
Ładna, fajna, super.
Że się po prostu, że się czułem fatalnie w czasie tego słowa, od początku do końca. Być może dlatego, że to naprawdę, słuchajcie, jest bardzo ważny temat i myślę, że on jest, że to jest jakiś element walki duchowej. Powiem wam teraz tak, przed modlitwą, może to wam trochę pomoże, bo jest teraz święto zmarłych.
Nie.
Znaczy, było wszystkich świętych, potem było święto zmarłych, a dzisiaj jest już 3 listopada. A 31 było święto reformacji. Dobra. Dajcie mi powiedzieć na miłość boską chociaż na koniec coś. Powiem wam tak, jako dziecko i później, ja w ogóle jak się nawróciłem, to zacząłem, zauważyłem, nie to być taki chwila szczerości taki, ale zauważyłem, że ja wielu rzeczy nienawidzę, w których musiałem brać udział jako dziecko. Nie lubiłem wesel, nie lubiłem urodzin, imienin, nie lubiłem chodzić z rodzicami na cmentarz. Po prostu wiele takich rzeczy, wiesz. Jak się nawróciłem, to sobie do tego dokleiłem interpretację. I mówiłem tak. Ja pewnych rzeczy nie lubię, ponieważ to było pogaństwo, cmentarze to był kult śmierci, a wesela to było pijaństwo, a na imieninach to w ogóle co to? Tylko wódka się lała. I po prostu, a imieniny to katolickie, bo to patroni. Wiesz, i byłem cały otoczony po prostu różnymi interpretacjami o charakterze doktrynalnym. Ale wiecie, podrosłem, to ja zobaczyłem, że mnie od tych rzeczy odsuwa to, co ze mną było nie tak w tych momentach, kiedy ja tam byłem. Mi została tam gdzieś w tych miejscach zrobiona krzywda, ja potrzebuję uleczenia, a nie wściekania się na to, że po prostu w listopadzie cmentarze się świecą. Rozumiesz, bo to nic się nie dzieje złego z cmentarzami. Nic się złego nie dzieje z ludźmi. Może tam od strony ekologicznej to może mniej plastiku, nie wiem, teraz jakaś w tym roku nagle moda wybuchła, że trzeba szklane świeczki płacić. Wow, to jest super. No. Ale generalnie, słuchajcie, naprawdę, Słowo Boże mówi, że nic, co jest w tym świecie, nie może nas dotknąć, bo w nas mieszka Chrystus, nadzieja chwały. I jeżeli my mamy jakiekolwiek wstręty, lęki, obawy, fobie, takie rzeczy, się źle czujemy, to prawdopodobnie to nie ma nic wspólnego z naszą wiarą, naszą doktryną i obecnością Boga, ale ma to związek z jakimś nieuleczeniem w naszym sercu. Czymś, czego my potrzebujemy, czym my potrzebujemy przyjść do Boga i powiedzieć Bogu, że ja po prostu, ja to oddaję. Gdzie są takie teksty, jeszcze pamiętam, już teraz to się zmieniło, ale jak my zaczynaliśmy nasze małżeństwo, to był taki tekst: nie będę kurą domową. Nie będę kurą domową. Kobiety mówiły 30 lat temu. Teraz to już jest zupełnie inaczej, teraz to moda jest zupełnie w drugą stronę. Wiele kobiet marzy o tym, żeby po prostu ten obłęd zatrzymać i po prostu być w domu, być z dzieckiem, po prostu. I tak jak Ania Dębska wielokrotnie już niejednemu powiedziała, niejednej osobie w tym kościele powiedziała, która jej się pytała, ty nie pracujesz? To powiedziała, ty chyba oszalałaś. Pracuję od rana do nocy, ja ledwo żyję. Więc wiesz, ale powiem wam, ale to też się skądś wzięło. To się wzięło z jakiegoś wyobrażenia o świecie, jakiejś pogardzie dla kogoś. Pogardzie dla kobiety, która spędza czas w domu. A to nie ma być, na szczęście nie może być zbudowane na pogardzie, niechęci i zranieniu. Muszę być pozytywnie budowane na spotkaniu, na relacji z Bogiem, na miłości. Każdy po prostu żyje tak, jak żyje, wybiera. Każdy w inny sposób. Amen. Więc przyjmij uleczenie w tej sferze, w której potrzebujesz uleczenia. Halleluja. Amen. Ojcze, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Ojcze, że to kazanie, mimo że było trudne dla mnie, może słuchacze mieli fajny czas. Oby. Ale wierzę, że ono jest bardzo ważne i że jest coś do odkrycia w naszym życiu. W tym świecie obłędu, pędu nie ma niczego ważniejszego jak spotkanie z drugim człowiekiem. Ojcze, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że Ty to dla nas masz. Że Ty dla nas masz ten ogród Eden. Miejsce spotkania, a nie ukrywania się. Miejsce chodzenia w otwartości, a nie w masce. Miejsce, gdzie życia, w którym nie uważa się za czas zmarnowany, czas spędzony z drugim człowiekiem. Ojcze, dziękuję Ci, że nie musimy pędzić przez całe życie, czy wolne, czy pracujące dni, realizując jakichś projektów i jakieś charówki, ale możemy naprawdę oddychać naszym życiem i wiedzieć, że życie jest czymś fantastycznym samo w sobie, bez względu na to, czy zrealizujemy cele, czy nie zrealizujemy. Ojcze, dziękuję Ci, że możemy oddychać. Dziękuję Ci, że możemy o Tobą oddychać. Panie, daj nam siebie poznać jeszcze bardziej, jeszcze lepiej, jeszcze głębiej. I poznać siebie nawzajem. I doświadczyć siebie. Poznać siebie. Umieć ze sobą siedzieć, rozmawiać, śmiać się, rozmawiać o niczym. Mieć dobry czas i nie chcieć się rozchodzić. Ojcze, dziękuję Ci. Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty dotykasz naszych serc. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Amen.
Amen.
Amen. W zeszłym tygodniu, jak siedzieliśmy na tym naszym lunchu, który Krzysiek dla nas przygotował, to siedziałem z jednym młodym człowiekiem, którego dzisiaj tu nie ma, więc mogę powiedzieć, ale mnie zapytał: Marek, a tak naprawdę to na czym polega praca pastora? Wiecie, ja już po 30 latach nienawidzę tego pytania, bo od razu muszę... No tak, tak, oni żyją inaczej, oni wstają godzinę wcześniej, oni te 8 godzin tam muszą, ja nie, teraz muszę jakoś teraz się wytłumaczyć z tego, jak ja żyję. Więc to taki od razu powoduje we mnie taki efekt na zasadzie, zaraz trzeba jakoś ładnie odpowiedzieć. Ale Mateuszowi w tygodniu później rozmówiłem o ten temat. Powiem wam, naprawdę, nie ma nic ważniejszego niż spotkanie z drugim człowiekiem. Naprawdę. Naprawdę. I trzeba zapłacić tymi najdroższymi walutami za to. Czasem. Przebaczeniem. Uwagą. Miłością. Współczuciem. Są najdroższe rzeczy. Najbardziej wartościowe. Najwięcej nas kosztują. Ale warto, bo to jest królestwo. Amen. Zapraszam do kawiarni naprzeciwko. Podobno można jakąś bułkę kupić dzisiaj. Słyszałem. Słuchy chodzą. Niech was Bóg błogosławi. Do usłyszenia i zobaczenia już za tydzień.